To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Duży format, powroty. Z okazji 35. urodzin Gazety Wyborczej wracamy do naszych najgłośniejszych reportaży, do historii, którymi żyła cała Polska.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, tu Ola Zbroja. Dzisiaj gościem podcastu jest Mariusz Szczygieł. Cześć, witam się z tobą.
Kłaniam się.
Hej. W 93 roku na łamach Gazety Wyborczej opublikowałeś tekst, o którym wiem, że wzbudził, no... niemałe emocje, również wśród redaktorów. Wiem, że twój wydawca biegał po redakcji zaaferowany, co zrobić z reportażem Szczygła pod tytułem Onanizm Polski. Powiedz nam, jak wspominasz dzień publikacji tego tekstu i co stało za pomysłem, żeby akurat wtedy i akurat o tym?
Dzień publikacji wspominam bardzo dobrze, bo Adam Michnik powiedział, że zadzwonił do niego szef Tygodnika Powszechnego, Turowicz, bardzo poważny pan. I powiedział, że jest zbulwersowany, że Gazeta Wyborcza tak upadła, że wydrukowała tekst Onanizm Polski. No i to tego dnia to była jedyna taka reakcja, która, że tak powiem, bardzo mi się podobała, bo ja zawsze lubiłem kontrowersje. Natomiast następne dni to były, no bym powiedział, takie dni sądne nad ludźmi, którzy chcieli Polski wolnomyślicielskiej, liberalnej i otwartej. Redakcja została zasypana reakcjami, listami. To zaraz mogę o tym opowiedzieć, ale zapytałaś też o to, kto wpadł na ten pomysł. Ci, którzy oglądali talk show, który prowadziłem w latach 90. na każdy temat w telewizji Polsat i wiedzą, że tam było sporo tematów tabu i tematów takich około seksualnych, zwłaszcza obyczajowych, pomyśleliby pewnie, że to właśnie ten młokos wpadł na pomysł takiego reportażu, takiego tekstu, takiego raportu właściwie reporterskiego o onanizmie w Polsce, o tym, jak jest stosunek Polaków do tego zjawiska, do tego tematu. Ale nie, moi państwo, wpadł na to Piotr Pacewicz, ówczesny zastępca redaktora naczelnego, jeden z zastępców. On, Piotrek zawsze był taki właśnie otwarty i szukał jakiś bym powiedział, nowego powiewu. I to był lipiec i Piotrek powiedział, słuchaj, coś musimy zrobić takiego wakacyjnego, ale jednocześnie, żeby to pobudziło ludzi do reakcji, do myślenia, do rozmów. I wpadł właśnie na ten pomysł i mi go zlecił. Słuchaj, napisz, czy Polacy się onanizują. No wiadomo, że się onanizują, ale jaki mają do tego stosunek? I ja się ucieszyłem, bo akurat wtedy kupiłem taką książkę Grahama Mastertona. To był taki bardzo popularny seksuolog w tamtych latach. I on namawiał w tych swoich książkach społeczeństwo, żeby się onanizowało. I pamiętam, że od razu wymyśliłem pierwsze zdanie, że ponieważ, bo ja czytałem tego Grahama Mastertona i miałem pierwsze zdanie do tekstu, że w ostatnim czasie pojawiły się w Polsce książki namawiające społeczeństwo, żeby się onanizowało. No i pomyślałem sobie, że ja to społeczeństwo zapytam. No i taki był pomysł Piotrka i ukazał się ten tekst w Gazecie Świątecznej. I to właśnie był ten kamień obrazy, się mówi, że to była gazeta sobotnia, gdzie ukazywały się bardzo poważne materiały. To nie tak, że o tak w codziennej gdzieś tam, albo nie, obcasów jeszcze wtedy nie było, ale wiesz, to byli głównie poważni panowie, ale poważni panowie, którzy pisali, ci autorzy, to tam ukazywały się eseje Węclowy, wywiady z Miłoszem, z Konwickim. Adam Michnik pisał tam swoje teksty, Wacław Havel.
Rozumiem, poważne rzeczy, no, dla poważnych ludzi.
Dla poważnych ludzi, ale głównie ta gazeta była wtedy taka, bym powiedział, bardzo męskocentryczna. I wydawało się, że to się spodoba, ten materiał, nie? O onanizmie. Ale rzeczywiście wzbudził duże kontrowersje i tych reakcji było tak dużo, że ja nawet nie wiem, o czym opowiadać. No,
no ale powiedz, bo wspomniałeś ty i mi też o tym opowiadano, o tej nerwowej atmosferze wokół tego tekstu, która towarzyszyła redaktorom, wydawcom. I zastanawia mnie, czy ta nerwowość towarzyszyła tobie na etapie zbierania materiału. No bo ty piszesz w reportażu, że na przykład rozmawiasz ze studentami.
Tak.
No i zastanawia mnie ich reakcja i też to, w jaki sposób przeprowadzałeś tę rozmowę. No, podchodziłeś do człowieka i pytałeś, dzień dobry, no i właśnie co? Co mówiłeś? Czy pan się onanizuje, masturbuje, dokonuje samogwałtu? No właśnie, i tu zrobię przypis, no bo to nie jest moje sformułowanie, tak się po prostu mówiło.
Samogwałt.
Tak.
A wiesz, że niedawno rozmawiałem, bo prowadzę w TVP Info takie rozmowy, nazywa się to rozmowy niewygodne, rozmawiałem z Katarzyną Nosowską,
która
w ostatniej swojej książce napisała cały rozdział o masturbacji kobiecej, taki afirmatywny, i nazwała tę czynność samość.
Samość.
Tak, takie słowo.
Ja nie tylko, słuchaj, wiem o tym, ale też chciałabym wrócić do tego na koniec
Dobrze.
Naszej rozmowy,
to
więc
jeszcze,
podpytam cię.
To jeszcze o tej historii. Czyli tak, redaktorzy byli podnieceni, ale podnieceni, no, wiesz czym? Tym, że Gazeta Wyborcza, bo Gazeta Wyborcza była bardzo, bardzo poważanym medium i liderem opinii w 1993 roku. I że to gazeta zamieszcza taki materiał...
Niepoważny. Ich zdaniem.
No dla mnie był poważny, no, ale zdaniem wielu był niepoważny. To znaczy, myślę, że to był taki przełom, że w tym mainstreamie, ale tym mainstreamie inteligenckim, tak go nazwijmy, pojawia się temat, który był zarezerwowany może dla wtedy raczkującej prasy kobiecej, może dla takich pism typu młodzieżowego, albo takiego specjalistycznego, jak na przykład miesięcznik Jestem. Był taki miesięcznik Jestem, który wydawał PCK. Wiesz, po prostu Brawo mogło o tym pisać, które już wtedy wychodziło. Brawo, nie wiem, czy Brawo Girl, ale Brawo na pewno.
Wiem, czytałam.
Właśnie to polskie Brawo mogło o tym pisać, ale rozumiesz, że w Gazecie Wyborczej i stąd ta reakcja naczelnego Tygodnika Powszechnego, że to nie uchodzi.
Mariusz, ale dlaczego ten temat dla ciebie był ważny? Bo powiedziałeś, że uważasz, że właśnie on był ważny, poważny.
No dla mnie był ważny, bo ja wtedy miałem 6 lat, tak? 6,5. No i uprawiałem tę czynność i oddawałem się tej czynności i...
Chciałeś intelektualnie to przerobić jakoś?
Może tak, rzeczywiście. W każdym razie może chciałem to jakoś umocować właśnie. Jakby to powiedzieć?
Ukontekstowić.
Ukontekstowić, tak. Tak, o, na pewno, to po pierwsze. Po drugie... Ja pochodzę z małego miasteczka, wiesz, ze Złotoryi na Dolnym Śląsku, gdzie seks naprawdę był tematem tabu, gdzie znałem, nawet w mojej rodzinie były kobiety, czy też jakieś moje kuzynki, które wiem, co mówiło o seksie, na przykład, że nie wiem, no na przykład seks oralny to jest coś bardzo brudnego. Ja miałem taką kuzynkę, która już nie żyje, ale która mi na przykład powiedziała, że nie wiem, czy to można mówić, o której to będzie słuchane. Słuchaj, przez kogo ten podcast?
O każdej.
O każdej. No dobrze, ale...
Ale powiedz.
No na przykład miałem kuzynkę, która powiedziała, bo ona bardzo kochała swojego męża i bardzo mu była oddana, także fizycznie, wszystko pięknie. I powiedziała mi kiedyś, wiesz, i tak chciałam mu wreszcie, temu Markowi, oni oboje już niestety nie żyją, więc może mogę to powiedzieć, tak chciałam temu Markowi tak zrobić przyjemność, żeby wreszcie było inaczej i wiesz, i ja tak usiadłam na nim. Ja mówię, i co się, Basiu, stało? To było niemożliwe, bo ja po prostu Pana Jezusa zobaczyłam wtedy w drzwiach, który mi pogroził palcem i zeszłam. Ja wiem, że to brzmi komicznie, ale to jest tragikomiczne, jeśli już. I ja się wychowałem w takim środowisku.
No wiesz, ale fascynujące jest jednak to, że ona ci o tym opowiedziała.
A właśnie, bo teraz pytasz, jak ja wypytywałem tych młodych ludzi. No to ja mam taką przypadłość, nie wiem, taką cechę, że ja po prostu... wiem, że to może jakoś pysznie zabrzmi, ale chyba moje reportaże o tym świadczą. No wzbudzam zaufanie. I tak samo w rodzinie mi różne osoby opowiadały różne rzeczy, których nie opowiadały innym. I tak samo moi rozmówcy, moi bohaterowie. W przypadku... nawet ten na każdy temat, kto go wtedy oglądał, to widział, że ja jestem tym dziennikarzem, prezenterem, rozmówcą, który ośmiela ludzi do zwierzeń, że no coś takiego, tak jakąś taką mam cechę Ja miałem kłopot wtedy na początku lipca 93 roku, czyli 31 lat minęło od tego czasu. Miałem kłopot z rozmowami z dziewczynami. Tam jakieś zdawkowe odpowiedzi mi dały. Te dziewczyny, które zdawały na Wydział Filozofii i Socjologii, bo ja poszedłem do tych, którzy zdają. I dziewczyny były zamknięte. To był naprawdę temat tabu. A chłopaki się zgodziły. 5 chyba tam mam takich wybranych w tym reportażu. I żeby oni się nie musieli przede mną
spowiadać,
to ja wymyśliłem, żeby oni mi to napisali. Oni mi napisali takie małe, tam 5-10 zdań maksymalnie. Z tym, że w mojej pracy reporterskiej stosuję takie, bym powiedział, triki, czyli owszem, jestem takim człowiekiem, który ośmiela, który nie ocenia, w ogóle uważam, że słuchać to należy, nie mówić temu drugiemu, że twoje życie nie jest takie, jak ja bym chciał, nie przykrawać tego rozmówcy do siebie, nie używać tej swojej ekierki, być po prostu uchem, być otwartym. Ale tutaj zastosowałem taki zabieg jeszcze, że ja mam takie zadanie do wykonania i że proszę o pomoc. Słuchaj, czy możesz mi pomóc, bo robię takie badania dla Gazety Wyborczej. A poszedłem na socjologię, bo ja sobie wyobraziłem, że jak oni są kandydatami na socjologię, na Wydział Filozofii i Socjologii,
to będą otwarci.
Tak, że jakby zrozumieją, że ja mam badanie do wykonania, no i dlatego mi napisali o tych swoich dylematach, które są w tym tekście, tam w archiwum gazety można przeczytać. Także wybrałem sobie potem 5 takich najciekawszych wypowiedzi i to się właściwie udało. No a oprócz tego jeszcze miałem duże szczęście, ponieważ ja znałem osobiście Artura Krasickiego, znanego jako Cezar, który w tamtym czasie kolportował manifest onanistyczny.
No to musisz powiedzieć naszym słuchaczom tak w 2-3 zdaniach, co to było, bo brzmi intrygująco.
Tak, na kontrkulturowych koncertach, na różnych imprezach studenckich, na festiwalach niejaki Artur Cezar Krasicki już jako licealista i potem jako student kolportował tekst, który afirmował masturbację i ja nie wiem, czy to takie... To jest takie troszkę wulgarnie brzmi to, ten tytuł tego manifestu, ale jak już mówimy, to mówimy. Wal pókiś młody to się nazywało. Oczywiście to było głównie nastawione na mężczyzn, ale chodziło o to, żeby w tym manifeście już go tutaj... Aha, onaniści wszystkich krajów, łączcie się, tak zaczynał się ten manifest, a potem on wydał książkę pod takim samym tytułem i pisał, że jest bojownikiem o wolny onanizm. Także to był taki gest, myślę, też chłopaka z niedużego miasta, bo z Przemyśla, z bardzo religijnej, wierzącej rodziny.
Bo dodajmy, że to było na poważnie.
To było na poważnie, tak. To znaczy, tam padały słowa jakieś takie, troszkę tam było frywolności, ale to było na poważnie. Ale właśnie jak tu czytam w tym dawnym moim, w tym reportażu, no to był chłopak wychowywany dosyć, tak bym powiedział, paternalistycznie. Tata mu nie pozwalał oglądać dziennika telewizyjnego do 17 roku życia. I on dosyć był ten chłopak, ten Artur Cezar, zwany Cezarem, był ograniczany. Więc jak on tutaj mi się wypowiada, że po prostu ten gorset kulturowy, czy rodzinny, w który został ułożony, no musiał się jakoś z niego wydostać. I ten onanizm był odreagowaniem. Wypuściłem energię w postaci nasiennej, nawet on tutaj mówi do mnie w tym tekście. I też ja miałem kopię tego manifestu za sobą i też rozdawałem tam na tym, żeby tak oswoić tych studentów, tych moich rozmówców. Właściwie nie tyle rozmówców, ile rozmówców, ale też tych, bym powiedział, wyznawców, którzy mi wyznawali jakby swoje refleksje na temat własnej masturbacji.
Więc wynika z tego, że część twoich rozmówców, bardziej rozmówczyń, wstydziła się, nie chciała.
Tak.
Ale jednocześnie mamy takie postaci jak Cezar, o którym wspomniałeś. Te lata 90., muszę powiedzieć, są fascynująco niejednoznaczne. Zresztą Ewa Stusińska wydała taki reportaż o seksualności w okresie lat 90. Aha. Ona zahacza o lata 80., a wczesne 2000. To się nazywa Miła Robótka. I ona tam maluje obraz społeczeństwa, które właśnie tak wyzwala się z tego purytanizmu. I pamiętam, jak w jednym z wywiadów określiła Polskę jako pornograficzne Eldorado. No bo faktycznie wychodziło wtedy dużo harlekinów, bardzo pikantnych. Jeżeli ktoś z Państwa czytał, to wie. Wszystkie te świerszczyki były dostępne w kioskach. Tak. Te twoje weekendy, tak?
Dopiero potem wywalczono, żeby one były żeby miały zasłonięte okładki. Ale widzisz, Ola, to było nagłe. To było nagłe po prostu. I ta część społeczeństwa, która była tradycyjna, która wyznawała wartości tradycyjne, katolickie, była dosyć zaszokowana, była właściwie zbombardowana tym. To wszystko było jak taran. Ten mój tekst też był jak taran. I po prostu reakcje tamtej konserwatywnej strony dlatego też były takie nerwowe, takie histeryczne, takie, bym powiedział, no aż nieadekwatne. O, właśnie, nieadekwatne. Na przykład taki poważny publicysta Roman Graczyk, publicysta no, tej, bym powiedział, katolickiej strony, no on napisał tekst, w którym uważał, że jednak onanizm powinien pozostać tabu. No ja swoim materiałem to tabu naruszyłem, właściwie całkowicie odrzuciłem to tabu, bo padają tam takie jakieś bezwstydne bardzo określenia, chociażby ten tytuł tego manifestu w tym moim tekście. A Roman Graczyk uważał, że o pewnych rzeczach nie należy mówić głośno. Dzisiaj to jest po prostu śmieszne już. Nawet w tej Polsce w połowie, bym powiedział, pisowskiej, w połowie konserwatywnej, to też jest, no to brzmi śmiesznie. Bardzo się zaangażowały przeciwko temu mojemu reportażowi dwie seksuolożki i publicystki. Pierwsza to była Kinga Wiśniewska-Roszkowska. Druga to była Wanda Pułtawska, przyjaciółka papieża Jana Pawła II, która miała duży wpływ na jego myślenie w ogóle o seksualności człowieka i o kobiecie.
I ona się odniosła do tekstu.
I ona się odniosła do tekstu. One obie się odniosły do tego tekstu. Pisały takie, bym powiedział, polemiki, w których odsądzały od czyjej wiary. Uważały, że to jest wielka szkoda, że to jest po prostu przestępstwo, które Gazeta Wyborcza dokonała na społeczeństwie. I gdyby to tak streścić ich sposób myślenia, to tak, piętnowały to, że tak wprost ktoś w poważnej gazecie namawia do grzechu, autoryzuje ten grzech, popiera ten grzech. Według Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej grzech śmiertelny. Z czym się nie zgadzali wszyscy księża. Ja tam cytuję księdza, który oczywiście pisał młodzieży, że to nie jest żaden grzech i organizm jego zdaniem bez onanizmu nie może wytrzymać. Natomiast tak, one piętnowały to jako grzech i namawianie do zbrodni wręcz, do przestępstwa.
Ale nie tylko, bo ty też cytujesz dosyć obszernie fragmenty, to nie był podręcznik, ale książki zaleconej do użytku szkolnego.
Tak.
Tytuł Zanim wybierzesz. Tak. No i tam pojawiają się rzeczy no straszne, że onanizujący uczeń jest na liście przegranych.
Tak.
I tutaj zacytuję, że jeśli nadal będzie uprawiał samogwałt, czeka go życie w ciągłym poczuciu zniewolenia, deformacja popędu, zaburzenia w kontaktach z płcią odmienną. Może rozwinąć się w nim orientacja homoseksualna, odniesie szkodę na własnej osobowości i tak dalej, i tak dalej. No przerażające to jest, ale powiem ci, że jak czytałam fragmenty tego tekstu, z którym zresztą polemizuje za twoim pośrednictwem profesor Lew Starowicz. No to ja się katapultowałam, ale nie w przeszłość, ale do naszej teraźniejszości, do tych rozmów, wiesz, o
powraca wszystko.
No tak, no do tych argumentów przeciwników seksedu, pamiętasz, parę lat temu. Mówiono o obowiązkowej seksualizacji dzieci, do wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka. Ten urząd, przypomnę, piastował w latach 2018-2023 Mikołaj Pawlek, który mówił, że mówię zdecydowane nie pomysłom wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej do polskich szkół. Mówię zdecydowane nie wpuszczeniu edukatorów seksualnych na szkolne korytarze. Mówię też zdecydowane nie wprowadzeniu standardów WHO do polskiego programu nauczania. No i to no jednak zasmuca trochę.
Tak, to już było i ten podręcznik Zanim wybierzesz pojawił się w czasach rządów pierwszego ZHN-u, czyli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. To był podręcznik napisany przez trzy małżeństwa, które nie były lekarzami. Wśród tych sześciu autorów nikt nie był lekarzem. I mówił mi Lew Starowicz, profesor Lew Starowicz, że po ukazaniu się tego podręcznika i kiedy on już był wykorzystywany w wielu szkołach, wydawało się profesorowi, że już problem onanizmu jako problemu, z którym się przychodzi do lekarza, jest załatwiony w Polsce. Tak z grubsza. A tu się okazało, że ten podręcznik znowu wbijał młodzież w poczucie no, nie tylko winy, ale po prostu w takie poczucie, że jestem chory. że jestem chory. No wiesz, jeśli te dwie seksuolożki, o których wspominałem, twierdziły, że to jest grzech śmiertelny i że pisanie o tym jest przestępstwem, to miało ogromny wpływ na postrzeganie wizerunku Polaka, nie tylko człowieka, prawda, chłopca, dziewczynki, mężczyzny, kobiety, na wizerunek Polaka. Bardzo szybko obie panie przeszły do tego, że Polak patriota, Polak katolik uprawia seks, żeby płodzić dzieci, żeby tworzyć następne pokolenia, a onanizm jest marnowaniem nasienia. W związku z tym przyzwalanie społeczeństwu na masturbację jest tworzeniem jakiegoś Polaka wybrakowanego. Rozumiesz? Polak, polskość, taka stuprocentowa nie zakłada onanizmu.
No brzmi to przerażająco.
Ja wiem, że to brzmi, ale to wszystko była prawda wtedy, no. Znaczy, no tak, to...
No a jak jest teraz? Bo sam wywołałeś Katarzynę Nosowską i jej fantastyczne sformułowanie samość.
Tak.
I chciałam się ciebie zapytać, jak się rozmawia tobie o seksualności dziś? No bo te przytoczone słowo i to w ogóle w jaki sposób ona mówiła o tej masturbacji jest bardzo budujące, ale może to jest kwestia otwartej rozmówczyni.
Wiem, jak jest w liberalnych środowiskach, że to są tematy, o których się mówi zupełnie zwyczajnie, normalnie. I ja nie mam z tym żadnych kłopotów. Ale nie wiem, jak by było, gdybym pojechał, gdybym to badał dzisiaj w jakichś mniejszych miejscowościach. Wczoraj spotkałem seksuologa znajomego, który mi powiedział, że nie ma już pacjentów, którzy by przychodzili z onanizmem jako problemem, który ich dręczy. To znaczy, on nie spotyka takich, którzy uważają, że onanizm to jest zło. A przynajmniej do niego nie przychodzą. Natomiast przychodzą do niego inni pacjenci, którzy onanizują się, ale przy pornografii i mają problem z tym, że pornografia jest silniejsza dla nich niż, znaczy daje silniejsze bodźce niż współżycie z partnerką czy partnerem. To jest problem, ale sam onanizm już, on tego nie widzi jako problemu. Może należałoby właśnie znów profesora Alwastorowicza poprosić, jeśli jeszcze jest czynnym lekarzem, o to, żeby się tutaj, żeby nam powiedział, jak jest. Ja myślę, że to się bardzo, bardzo zmieniło i że ten początek lat 90. to była taka przyspieszona edukacja seksualna, przyspieszone odrzucenie pruderii i to było tak silne i tego było tak dużo, że ja się nie dziwię, że ta strona, ta część społeczeństwa, która jednak nie była na to gotowa, tak nerwowo i tak, bym powiedział, histerycznie reagowała. Czy ty wiesz, że ludzie odsyłali Gazetę Wyborczą? Odsyłali egzemplarze. Dostawałem na przykład, pamiętam taki, odsyłam ci ten twój tekst, ty ptasi muszczku, którego rodzice spłodzili, nie onanizując się. Z drugiej strony to było dla mnie jako młodego autora bardzo, bym powiedział, dobre. Bo wiedziałem, że zapamiętuje się moje nazwisko jako reportera, a jak już mnie ZHN, poznański ZHN, zrobił taką listę autorów, których nie powinien czytać katolik. Ja się tam znalazłem i przede mną był Czesław Miłosz, którego się nie powinno było czytać ze względu na to, że popierał prawo do aborcji, i Jurek Owsiak ze względu na permisywizm moralny. Co to jest, to państwo mogą w Wikipedii sobie zobaczyć, bo to tak trudno wytłumaczyć, co to jest ten permisywizm moralny. No i w tym wszystkim ja za ten swój reportaż, więc byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, naprawdę, że tyle wokół tego zamieszania jest.
A powiedz jeszcze na koniec, jak było w Czechach? Bo napisałeś ten reportaż przed czymś, co no, robocza sobie nazwę czeską, epizodem tak. czeskim, tak, przygodą czeską. Wyjechałeś do Czech i co?
Wiesz, w Czechach to nie był taki temat tabu, dlatego że oni mają, ze względu na to, że są jednym z najbardziej sekularyzowanych krajów świata, no mają zdystansowany stosunek do kościoła i nieskrępowany stosunek do seksu. W związku z tym, ile razy na ten temat zahaczałem, to zawsze słyszałem, to není problem.
A powiedz, co słychać u Cezara?
Ach, rozmawiałem z nim wczoraj 40 minut dla potrzeb tego nagrania dzisiejszego, żeby się dowiedzieć, co u niego. No wtedy miał 23 lata, dzisiaj ma 54. Skończył socjologię jeszcze w latach 90. Napisał pracę magisterską Homoseksualiści w Polsce. Wtedy nie było jeszcze słowa gej. Studium środowiska. I nawet tam usiłował pisać doktorat i mówił mi, że na egzaminie takim wstępnym doktoranckim Wielkim ci pracownicy naukowi wypowiadali słowo homoseksualizm, dociszali głos. No ale nie pracuję jako socjolog, pracuję jako scenarzysta. Napisał wiele scenariuszy rekonstrukcyjnych do programu kryminalnego 997. Pisał dialogi do serialu Na Wspólnej. Teraz napisał, jest autorem takiego serialu dokumentalnego o kurierach. No w każdym razie powiedział mi, żebym tutaj państwu przekazał, że poleca się jako pisarz i scenarzysta do wynajęcia. W każdym razie założył rodzinę, żyje teraz ze swoją partnerką i ten główny onanista trzeciej RP napisał razem z nią wspólną książkę o firmach rodzinnych. Także ten, kto według Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej i Wandy Pułtawskiej marnował swoje nasienie, jak to twierdziły panie seksuolożki, marnowanie nasienia przez mężczyzn zabija w nich instynkt ojcowski. No więc instynktu ojcowskiego to w nim nie zabiło. Ma dwoje dzieci i napisał książkę o firmach rodzinnych. Także, mili państwo, naprawdę masturbacja nie doprowadza do tragedii, tak jak się myślało kiedyś. No, chyba, że są jakieś wyjątki, ale to wtedy polecamy wizytę u seksuologa albo u psychoterapeuty.
Mariuszu, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję, że poświęciliście nam ostatnich kilkadziesiąt minut. Odsyłam was do pozostałych rozmów z cyklu Duży Format Powroty, w których rozmawiam z Marcinem Wójcikiem, Rafałem Grąckim oraz Katarzyną Surmiek-Domańską. Mówiła Ola Zbroja. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.